Rozpoczynając lekturę szóstego rozdziału Ewangelii Łukasza, dostrzegliśmy w otwierającym ten rozdział epizodzie ważne przesłanie. Jezus bronił swych uczniów, którzy zrywali kłosy zboża, by wyłuskać ziarna i zaspokoić głód przed atakującymi ich faryzeuszami. Ponieważ było to w sabat, zarzucali oni uczniom Jezusa złamanie prawa mojżeszowego. Jezus ukazał im ich hipokryzję, ich błędne stawianie nacisku na literę prawa, a nie na jego ducha. Następne wydarzenie, opisane przez Łukasza w szóstym rozdziale jego Ewangelii, od szóstego wiersza, ilustruje różnicę między poglądami faryzeuszy a nauką Jezusa jeszcze wyraźniej. Czytamy: znów nadszedł sabat. Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek z bezwładną ręką. Znawcy prawa i faryzeusze uważnie obserwowali, czy Jezus będzie leczył w sabat, by znaleźć powód do oskarżenia. Jednak Jezus wiedział, o czym myślą, i dlatego zwrócił się do człowieka z bezwładną ręką: wstań i wyjdź na środek. On podniósł się i stanął. Wtedy Jezus powiedział: pytam was, czy w sabat należy wyświadczać dobro czy zło? Ratować życie czy niszczyć? Spojrzał na wszystkich dookoła i rzekł do chorego: wyprostuj rękę. Chory spełnił polecenie i odzyskał władzę w ręce. A oni w bezmyślnym zaślepieniu zaczęli się naradzać, co zrobić z Jezusem. Ewangelista Mateusz dodaje, że uczeni w piśmie odtąd knuli, jak zamordować Jezusa. Dlaczego? Nasz Pan obnażył całą ich obłudę i hipokryzję. Nie po to zostało ustanowione prawo, by człowiek żył dla Niego, spętany namnożonymi przez religijnych przywódców przepisami. Prawo miało służyć człowiekowi, by wskazywać mu dobro i zło, pomagać mu żyć zgodnie z Bożą wolą. Ostatecznie chodziło o posłuszeństwo Bogu i o życie z Nim na co dzień. Trzeba być zaślepionym, żeby nie dostrzec dobra w postępowaniu Jezusa. Faryzeusze stali się legalistami. Rozwodzili się nad literą prawa i uważali się za jego znawców, a tak naprawdę nie dostrzegali autora prawa. Zamiast wielbić Boga za przywrócenie zdrowia nieszczęśliwemu inwalidzie, potępiają Jezusa, bo uczynił w sabat coś dobrego. Jak małoduszni i nieszczerzy mogą być ludzie pozornie religijni, a tak naprawdę żyjący bez Boga. Jezus szuka ludzi szczerych, otwartych i pragnie, by każdy z nas był otwarty na Jego słowa, na Jego naukę, na przemiany, jakie On pragnie dokonać w nas. Pan Jezus postanawia wybrać 12 uczniów, którzy zostaną Jego apostołami. Mówiliśmy już o tym, że Jezus spotkał kilku z nich w Jerozolimie, potem nad jeziorem Genezaret, gdzie za drugim razem odpowiedzieli na Jego wezwanie i poszli za Nim. Teraz nadeszła pora, gdy Jezus z gromady podążających za Nim uczniów wybierze 12, którzy będą najbliżej Mistrza i zostaną Jego apostołami, czyli przedstawicielami, ambasadorami Jezusa. Czytamy od wiersza 12. To właśnie w tych dniach poszedł Jezus modlić się na wzgórze i przez całą noc modlił się do Boga. Gdy nastał dzień, zawołał swoich uczniów, wybrał spośród nich 12 i nazwał ich apostołami. Byli to Szymon, któremu dał na imię Piotr, jego brat Andrzej, Jakub i Jan, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon ze stronnictwa Zelotów, Judasz, syn Jakuba i Judasz z Kariotu, który stał się zdrajcą. Jezus całą noc modlił się do Ojca. Dlaczego? Stał przed trudną decyzją, przed trudnym wyborem. Jeden z jego apostołów został później zdrajcą. Inny zaparł się go w najtrudniejszej chwili. A jednak to Pan ich wybrał. Zawsze to Bóg wybiera człowieka. Jezus mówi o swoich uczniach, jak czytamy w Ewangelii Jana: to nie wyście mnie wybrali, lecz ja was wybrałem. Każdy mąż Boży ma być człowiekiem wybranym na podstawie modlitwy. Mojżesz nie wybrał przypadkowo na swego następcę Jozuego. Nie przypadkiem Eliasz okrył swym płaszczem Elizeusza. Dzisiaj również każdy, kto ma służyć Bogu, powinien być wybrany w Boży sposób, z modlitwą, pod kierownictwem niebiańskiego Ojca, pod kierownictwem Ducha Bożego. Jezus może tu być dla nas wzorem. Współcześnie zbyt często podejmując decyzję, kierujemy się swoimi własnymi odczuciami, ocenami, pragnieniami albo swoim interesem. Przykładamy ludzką miarę do Bożych spraw. Powinniśmy przed dokonywaniem decyzji spędzać wiele czasu na rozmowie z Bogiem. Jezus wybrał po całonocnej modlitwie swoich 12 apostołów. Czytamy dalej: potem zszedł z nimi z góry, zatrzymał się na równinie w otoczeniu większej liczby uczniów i wielu ludzi z całej Judei, z Jerozolimy, z wybrzeża wokół Tyru i Sydonu. Ci ludzie przyszli go słuchać i leczyć u niego swoje choroby, a on uzdrawiał także tych, którzy byli nękani przez demony. Każdy starał się go dotknąć, bo moc, która wyzwalała się z niego, wszystkich uzdrawiała. Jezus zszedł na dół ze swoimi 12 uczniami i zatrzymał się na równinie. Oczekiwały tam na niego tłumy z różnych części Judei, z Jerozolimy i z dalszych stron. Byli to ludzie pragnący usłyszeć Jezusa, ludzie trapieni różnymi problemami, chorobami, ludzie potrzebujący pomocy. Jezus nauczał ich i uzdrawiał. Leczył ich duszę i ich ciała. Wielkie rzesze ludzi były uzdrawiane. Były to uzdrowienia trwałe, prawdziwe. Łukasz jako lekarz stwierdza to zdecydowanie. Ludzie, których Jezus uzdrawiał, nie musieli czynić czegoś szczególnego. Uzdrawiani byli nawet ci oddaleni od Pana. Jezus ma moc, by uzdrowić każdą chorobę. I my możemy przynieść Mu w modlitwie swój problem, swoje cierpienie, swoją chorobę. On jest wielkim lekarzem. Jezus nauczał tłumy przebywające na rozległej równinie. W Jego nauce znajdziemy treści podobne do tych, które rozważaliśmy, wsłuchując się w kazanie na górze, zapisane w Ewangelii Mateusza. Treści te są tak ważne, że Pan Jezus nauczał ich z pewnością wielokrotnie. Dla odróżnienia nazwano nauczanie Jezusa, zapisane przez Łukasza, kazaniem na polu. Czytamy z 6 rozdziału Ewangelii Łukasza, wiersze 20, 21 i 22. Jezus skierował swój wzrok na uczniów i zaczął mówić: szczęśliwi jesteście, wy nędzarze, bo macie udział w Królestwie Bożym. Szczęśliwi jesteście wy, którzy teraz cierpicie głód, bo będziecie nakarmieni. Szczęśliwi jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiali. Szczęśliwi będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, obrzucą obelgami, odwrócą się od was, pozbawią dobrego imienia ze względu na Syna Człowieczego. Aż do tego miejsca treść kazania na polu jest bardzo podobna do treści kazania na górze. Pan Jezus nauczał w wielu miejscach najważniejszych prawd, stosując różne formy. W wierszu 23 pojawia się nowa myśl: cieszcie się wtedy i skaczcie z radości, bo właśnie was czeka wielka nagroda w niebie. Taki sam los zgotowali ojcowie prorokom. W wierszu tym jest mowa o postawie ludzi wobec Bożego proroka. Prawdziwy prorok przekazuje słowo Boga i jest często prześladowany. Często uważa się go za dziwaka. Fałszywi prorocy zazwyczaj cieszą się uznaniem wśród ludzi, jednak nie reprezentują Boga, a więc są oszustami. W czasach Starego Testamentu było wielu fałszywych proroków. Jest ich wielu również i dzisiaj. Dawniej powodziło się im całkiem dobrze i dzisiaj też zbijają majątek na ludzkim nieszczęściu i ludzkiej naiwności. Człowiek, który zwiastuje słowo Boga, nie ma łatwego życia. Jeśli nie ma trudów i cierpienia w życiu proroka, coś jest nie w porządku. Fałszywy prorok jest zawsze zabezpieczany, ma pod dostatkiem pieniędzy, jadła. Często się śmieje i uważany jest za równego i człowieka do rzeczy. Bóg ma mu jednak coś do powiedzenia. Czytamy: ale wam, bogacze, biada, bo macie już to, co was cieszy. Biada wam, którzy już jesteście syci, bo zaznacie głodu. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo będziecie narzekać i płakać. Choćby wszyscy ludzie dobrze o was mówili, biada wam, bo tak ojcowie odnosili się do fałszywych proroków. Wam zaś, którzy słuchacie, kontynuował Jezus, mówię, kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą, bądźcie życzliwi dla tych, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Świat troszczy się o fałszywego proroka, bo on głosi to, czego świat oczekuje. Ale Bóg nie będzie się o niego troszczyć. U Boga nie spotka go zapłata, bo otrzymał ją już na ziemi. Rzadko ludzie zamożni czy zamożne kościoły stają do służby ewangelizacji świata. Zazwyczaj opłacają one fałszywego proroka, który naucza tak, jak chcą, który uspokaja ich sumienie i zapewnia im spokojne życie. To, co mówi Jezus, prześwietla nas na wylot i demaskuje całą naszą hipokryzję, całą naszą słabość. Czy jesteśmy zdolni do tego, by kochać naszych nieprzyjaciół? Czy potrafimy czynić dobrze tym, którzy nas nienawidzą? Błogosławić tym, którzy nas przeklinają? Modlić się o tych, którzy nas oczerniają? Czujemy wszyscy, jeśli jesteśmy szczerzy, że Bóg musi w nas dokonać jeszcze wielu zmian, że musimy poddać się i poddawać na co dzień stale działaniu Jego Słowa, Jego Ducha. Wsłuchajmy się w słowa Pana Jezusa i pozwólmy, by zapadły one głęboko w nasze serca i w nasze umysły. Czytamy dalej od wiersza 29. Jeżeli ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw mu drugi. Jeżeli ktoś zabiera ci płaszcz, pozwól mu wziąć i koszulę. Każdemu, kto cię prosi, daj i nie domagaj się zwrotu od tego, kto zabiera twoją własność. Postępujcie z ludźmi tak, jakbyście chcieli, żeby oni z wami postępowali. Jeżeli kochacie tych, którzy was kochają, jakiej jeszcze chcecie nagrody? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich kochają. Jeżeli wyświadczacie dobro tym, którzy wam je wyświadczają, jakiej jeszcze chcecie nagrody? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. Jeżeli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to jakiej jeszcze chcecie nagrody? Przecież i grzesznicy wzajemnie sobie pożyczają i oddają. Ale wy kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dla nich dobrzy i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a otrzymacie wielką nagrodę i będziecie synami Najwyższego. On przecież jest pełen dobroci dla niewdzięcznych i złych. Okazujcie litość, podobnie jak wasz Ojciec. Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a zyskacie przebaczenie. Dawajcie, a otrzymacie. Według miary dobrej, ścisłej, dokładnej i hojnej nasypią wam do worka. Jaką miarką mierzycie, taką i wam odmierzą. Dał im też Jezus taki przykład. Czy może ślepy prowadzić ślepego? Przecież obaj wpadną w dół. Niechże uczeń nie wynosi się ponad nauczyciela. Dobrze, jeśli będzie umiał tyle, co jego nauczyciel. Dlaczego dostrzegasz dźbło w oku swego brata, a belki w swoim nie widzisz? Jak możesz mówić, pozwól bracie, że wyjmę ci dźbło z oka, a przecież w twoim własnym oku jest belka? Obłudniku, najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, a wtedy rozjaśni się twój wzrok i będziesz mógł usunąć dźbło z oka swojego brata. Żadne szlachetne drzewo nie rodzi złych owoców, ani dzikie drzewo nie rodzi dobrych owoców. Każde drzewo można poznać po owocach. Nie zbiera się fig z ostu, ani winogron z głogu. Dobry człowiek czerpie dobro z bogactwa, dobra w swoim sercu, a zły człowiek czerpie zło ze swego złego serca. Bo człowiek mówi to, co przepełnia jego serce. Po co wołacie do mnie, Panie, Panie, a nie postępujecie tak, jak mówię? Drogi przyjacielu, gdybyśmy tylko usłuchali tego, co Jezus mówi i zaczęli Jego naukę wprowadzać w życie, gdybyśmy nie oddawali za zło złem, lecz miłością, gdybyśmy nie osądzali i nie krytykowali drugich, lecz dostrzegali i doceniali ich zalety i cieszyli się z ich osiągnięć, gdybyśmy byli bardziej samokrytyczni i bardziej pokorni, gdybyśmy byli szczodrzy i gotowi pomóc milionom umierających z głodu, gdybyśmy rodzili dobre owoce i mieli serca tak obficie wypełnione dobrocią i miłością, żeby dobroć i miłość wyrywały się z naszych ust i kierowały naszymi krokami. Dlaczego tak nie jest? Bo nie nazywamy zła złem. Nie mówimy o grzechu, że jest grzechem. Unikamy tego staroświeckiego słowa. A grzech jest jak złośliwy nowotwór, którego nie da się zasmarować łagodzącą maścią. Jeśli chcemy być prawymi w Bożych oczach, musimy zarzucić pielęgnowanie naszego ego, naszego ja. Musimy pozbyć się pychy i wyznać swoją bezsilność wobec zła. Nie wymyślimy filozofii, która zmieni oblicze świata. Kiedykolwiek próbowaliśmy to zrobić, zawsze kończyło się to tragicznie. Jedynym miejscem, do którego możemy się udać, jest miejsce u stóp krzyża. Tam Bóg dokonał wielkiej i cudownej operacji raka, który nas toczy, i dał mnie i Tobie szansę stania się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. To jest poselstwo nauki Jezusa. To jest główna treść Jego kazania na górze i kazania na polu. Jest to poselstwo, które Jezus wiele razy powtarzał w różnych miejscach, przemawiając do różnych ludzi. To samo mówi Tobie i mnie. Nasz Pan kończy swoje nauczanie przypowieścią. Znajdujemy ją w końcowym fragmencie 6 rozdziału Ewangelii Łukasza. Po co wołacie do mnie: Panie, Panie, a nie postępujecie tak, jak mówię? Dam wam przykład, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha i postępuje zgodnie z moimi słowami. Przypomina on człowieka budującego dom. Kopał głęboko pod fundament i założył go na skalę. Przyszła powódź, rzeka wezbrała i fale rozbijały się o dom, ale nie mogły nim zachwiać, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha i nie postępuje zgodnie z moimi słowami, przypomina człowieka, który budował dom bez fundamentów. Wezbrane fale uderzyły, dom zawalił się i legł w gruzach. Dom, który został zbudowany na skalę, przetrwał. Dom zbudowany na ziemi bez fundamentu runął i został unicestwiony. Jezus jest skałą, na której możemy zbudować nasze życie. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, że nie ma żadnego innego trwałego fundamentu, na którym można by życie oprzeć, jak Jezus Chrystus. Jedynie On jest trwałym fundamentem. Nasze życie bez Chrystusa wcześniej czy później skończy się tragicznie. Jesteśmy grzesznikami, a zapłatą za grzech jest śmierć. Potrzebujemy Zbawiciela. On da nam ratunek na wieczność. Zwróćmy uwagę, że człowiek, którego Jezus nazwał złym budowniczym, słuchał słów Jezusa, tak jak ten, który zbudował na dobrym fundamencie. Różnica polegała na tym, że mądry budowniczy nie tylko słuchał, ale i wykonywał także słowa Jezusa. Przyjął Jego naukę i według niej postępował. Jezus mówi o nim: przyszedł do mnie, usłuchał moich słów i wypełnia je. To, że i drugi budowniczy słuchał słów Jezusa, nie zmieniło jego życia. Dalej budował bez Zbawiciela, bo tak naprawdę nie przyjął jego nauki i nie postępował według niej. Robił to, co sam uważał za słuszne. Wydawało mu się, że będzie wolny i szczęśliwy, gdy będzie postępował tak, jak mu się zechce. Drogi słuchaczu, tak samo myśleli Adam i Ewa. Zamiast wolności i szczęścia czekało ich spętanie grzechem i wygnanie z raju. Może nam się wydawać, że wolność to robienie tego, co się nam żywnie podoba. To realizowanie swoich ambicji, pragnień i żądz. Życie Adama i Ewy, życie głupiego budowniczego z naszej przypowieści i życie wielu współczesnych nam ludzi potwierdza, że nie na tym polega wolność i że nie to daje szczęście. Bóg, kochający nas Ojciec, zna nas lepiej niż my sami. Zna wszystkie nasze myśli i pragnienia. Jedynie On jest mądry i ma moc, by nami pokierować. Jedynie Jezus Chrystus może dać nam wolność, może sprawić, że nasze życie będzie życiem szczęśliwym, spełnionym. I to nie tylko tu na ziemi, ale i w wieczności. Skłońmy na koniec głowy w modlitwie. Boże nasz drogi, pragniemy wyzwolenia z grzechu. Pragniemy żyć jako ludzie prawdziwie wolni, w pokoju. Wiemy, że tylko żyjąc w bliskiej więzi z Tobą możemy być szczęśliwi. Chcemy budować nasze życie na niezniszczalnym fundamencie. Przyjmij naszą modlitwę i spraw, byśmy przychodząc do Ciebie nie tylko wysłuchali Twych słów, ale byśmy przyjęli je i wypełnili w naszym życiu. Amen.